A gościem Poranka Wnet jest Wojciech Buczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tejże partii na prezydenta Rzeszowa. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Kolejne nasze spotkanie w Rzeszowie, ale teraz w zupełnie innej formie. Już jestem trochę zestresowany, bo teraz mówiono o tym od miesięcy, ale od kilku tygodni mamy potwierdzenie. Pan poseł jest oficjalnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa. Przed panem trudne zadanie, bo kandydat jest silny.
Tak, po pierwsze jestem kandydatem, oczywiście oficjalnie jak już ruszy kampania, będzie termin ogłoszony wyborów. Skąd stres, tak w ogóle, panie redaktorze? Znamy się lata, zawsze to były takie serdeczne, dobre rozmowy i tu teraz nie ma problemu z tej strony. Jeśli chodzi o trudność, rzeczywiście zadanie przede mną trudne postawiono, ale trudne zadania są po to, żeby się ich podejmować, a problemy, żeby je rozwiązywać. Od wielu lat prezydentem Rzeszowa jest Tadeusz Ferenc, od 16 lat i szczególnie w latach ostatnich, kiedy Rzeszów otrzymał bardzo duże wsparcie finansowe z programu Rozwój Polski Wschodniej, a teraz Polska Wschodnia. Program zresztą realizowany z inicjatywy obecnego marszałka Władysława Ortyla. Dużo inwestycji, które powodują, że Rzeszów się ładnie rozwija. To sobie przypisuje akurat obecny prezydent, ale podkreślam, to jest zasługa wielu ludzi, w tym też z obecnego rządu. Ja muszę pokazać, że w Rzeszowie można więcej i lepiej. Pod hasłem Rzeszów Plus mam wiele propozycji dla mieszkańców Rzeszowa. Jestem przekonany, że mieszkańcy to zaakceptują i wybiorą lepszy Rzeszów, jeszcze lepszy.
Rzeszów Plus to będzie hasło pana kampanii, tak? Tak dobrze zrozumiałem?
Być może, nie jest to jeszcze ustalone, ale chodzi nie tyle o hasła, co o działanie, o rzeczywistą propozycję, żeby to, co w Rzeszowie dobra, jest wiele rzeczy dobrych i bardzo dobrych, należy kontynuować, ale do tego dołożyć kolejne i żeby był to rozwój bardziej dynamiczny, też inne podejście do wielu spraw, szczególnie jeśli chodzi o dialog, o wysłuchanie opinii mieszkańców. Obecne władze niestety działają na takiej zasadzie, że coś tam sobie prezydent wymyśli, czy z deweloperami ustali i idzie jak burza, że tak powiem. To powoduje niestety konflikty w wielu miejscach, dramatyczne sytuacje ludzi, którzy zainwestowali dorobek całego życia w budowę domu w jakimś atrakcyjnym miejscu, a dzisiaj się okazuje, że im powstają wysokie wieżowce przed oknami i tak dalej. Wiele takich jest przykładów, gdzie opinia mieszkańców nie ma znaczenia przy podejmowaniu decyzji. Będzie inaczej.
To też będą wybory symboliczne, bo za prezydentem Tadeuszem Ferencem stanęło SLD, Platforma Nowoczesna, PSL, można powiedzieć, siła złego na jednego, panie pośle. Cztery duże partie.
Mało tego, nawet do tej koalicji dołączyli byli pułkownicy Milicji Obywatelskiej pod szyldem dzisiaj Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. To pokazuje jedno, wielką obawę tych różnych środowisk o to, że Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak w Polsce, w województwie, przejmie sprawy w Rzeszowie i że te sprawy pójdą dobrze, jeśli chodzi o odbiór społeczny, że będą pozytywne decyzje dla ludzi i to spowoduje dla nich utratę wpływów takich partyjnych, politycznych.
To też będzie oś tej kampanii trochę symbolicznej. Pan człowiek Solidarności od roku 80, Tadeusz Ferenc, SLD, ale wcześniej PZPR przez wiele, wiele lat.
Do samego końca PZPR i jego pierwsze startowanie w wyborach to były billboardy z Leszkiem Millerem. Zresztą Leszek Miller był kilka dni temu w Rzeszowie i
kiedy była taka konferencja razem z Czarzastym, kiedy innymi politykami Platformy Nowoczesnej, kiedy prezentowali kandydaturę Ferenca na kolejną kadencję, piątą.
Tak, już. I bardzo mocno to podkreślał, że to jest członek SLD i że to jest ich człowiek. Ewidentnie to jest rzecz wiadoma. Zresztą ja nie chcę kampanii opierać na tym, na takim kontrastowaniu personalnym, ale mówimy o faktach, że właśnie pan Tadeusz jest do końca członkiem PZPR-u, też SLD, członkiem władz krajowych SLD, a w wyborach chce to też wyciszyć, przedstawia się jako apartyjny kandydat, niezwiązany z żadną partią.
Pan to będzie podkreślał i Prawo i Sprawiedliwość ten wymiar, bo był tutaj przed panem przewodniczący Roman Jakim, który powiedział, że Solidarność panu pomoże. Przecież cały czas jest pan członkiem Solidarności, nie zrzekł pan się legitymacji, jak co po niektórzy działacze na przykład lat 90., którzy nawet handlowali legitymacjami. Pan jest człowiekiem Solidarności i czy się pan będzie tej tradycji w kampanii odwoływał?
No oczywiście, dla mnie Solidarność jest wszystkim, jeśli chodzi o moją działalność publiczną. Ja akurat rozpocząłem pracę zawodową w WSK Rzeszów 1 sierpnia 80 roku, kiedy się rodziła Solidarność, stąd od razu bardzo aktywnie włączyłem się w ten ruch. Zresztą to są moje korzenie rodzinne, ojciec Akowiec, zesłany do Łagru. Stąd jeśli chodzi o moje takie korzenie patriotyczne, ideowe, to tu się radykalnie różnimy z obecnym prezydentem, ale podkreślam jeszcze raz, ważniejszy będzie przekaz pozytywny, programowy, co w Rzeszowie można zrobić lepiej, jeśli chodzi o inwestycje, urbanistykę, drogi, dialog z mieszkańcami i tu będzie naprawdę dobra oferta.
A tu nie będzie łatwo, bo prezydent Tadeusz Ferenc może się pochwalić rzeczywiście dużym osiągnięciem. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że Rzeszów nawet w najgorszych latach emigracji i depopulacji polskich miast zachował się żywiołowo. Ilość, liczba mieszkańców rosła, nie spadała, był rozwój, więc ma sukcesy.
No ale to nie są sukcesy osobiste prezydenta. To, że w Rzeszowie przybywa mieszkańców, że tu są tak głęboko zakorzenione rodziny, bo tym się odróżnia Rzeszów i w ogóle Podkarpacie od innych rejonów Polski, że my tutaj mieszkamy z pokolenia na pokolenie, nie jesteśmy ludźmi napływowymi. Trochę przybywa mieszkańców Rzeszowa też z tego powodu, że po pierwsze dobrze rozwijające się firmy, szczególnie z branży lotniczej, takich technologii wysokich, informatycznych, przyciągają tutaj samego Podkarpacia młodych ludzi z innych miast, ale też tutaj zaczynają osiedlać się obywatele innych krajów, którzy no, zobaczywszy, że tu się dobrze żyje na Podkarpaciu, dobrzy ludzie uważają, że warto się związać tu na stałe. Ale podkreślam jeszcze raz, te głębokie więzi rodzinne, przywiązanie do tradycji powoduje, że no są rodziny, w których przybywa dzieci, rodzą
ale
się.
Ale takie i, same wartości, tak było zawsze. Panie pośle, pewne są i w Jaśle, i w Przemyślu, i w Krośnie, a jednak tamte miasta podupadają, depopulacja następuje, zwija się przemysł, a Rzeszów rozkwitał.
A no właśnie, bo źródłem rozwoju miast i w ogóle regionów jest rozwój przemysłu. Ja jestem człowiekiem z przemysłu, inżynierem, mechanikiem i przekonałem się co do jednego, że to jest przykład innych krajów, Niemiec choćby. Oni zadbali o to, żeby przemysł był w dobrej kondycji i to im zagwarantowało rozwój w ogóle innych dziedzin, handlu, nauki, możemy mówić o dobrej kondycji innych dziedzin, usług, jeśli jest dobra kondycja przemysłu. W Rzeszowie ja sam o to zabiegałem też jako związkowiec, żeby właśnie przetrwał przemysł lotniczy. On został w tej chwili związany z firmami ogólnoświatowymi. Tutaj inne zaczynają inwestować. Decyzja sprzed kilku dni, że powstanie nowa wielka firma remontująca silniki lotnicze dla Lufthansa MTU. To będzie 800 ludzi. Potężna inwestycja kolejna.
Chociaż
i
chyba
to jest sprężyna rozwoju też Rzeszowa.
Ale czy to będzie w samym Rzeszowie, czy to będzie pod Rzeszowem? Jak to będzie
no właśnie, no
wyglądać
będzie to
logistycznie?
Poza granicami Rzeszowa to będzie Jasionka. Specjalnej strefie takiej naukowo-technologicznej,
nie
którą prowadzi samorząd województwa, której ja też byłem inicjatorem.
Tak, bo kiedy pan poseł wtedy jeszcze był radnym sejmiku, to pana głos przeważył, żeby budować duży kompleks konferencyjny przy lotnisku, żeby tam się tworzyło życie.
No tak, ja wtedy się postawiłem swojemu środowisku, które akurat wtedy z różnych powodów było przeciwne tej budowie, bo to było ryzykowne, potężne wydatki. Ja złamałem nawet dyscyplinę, bo byłem przekonany, że to jest szansa na dynamiczny rozwój Podkarpacia w ogóle, tego rejonu tam pod Rzeszowem, takiej strefy przemysłowej i szansa dla Rzeszowa. No to, że już się tam odbywają, można powiedzieć tradycyjnie, kongresy 590, gromadzące kilka tysięcy najważniejszych ludzi z polityki, z biznesu.
Ale to nie tylko.
To dzięki temu, że jest to centrum właśnie.
Nie tylko, ale z drugiej strony samo miasto traci, że te duże zakłady powstają tuż za granicami Rzeszowa, no bo chociażby podatek CIT, podatek od nieruchomości nie płynął do kasy miejskiej, tylko do tych gmin podrzeszowskich.
A no właśnie, i pytanie, dlaczego tak jest, że w samym Rzeszowie praktycznie firm nowych wiele nie ma. Powstały wielkie galerie handlowe i tu handel jest znakomicie rozwinięty.
Jedną widzimy tuż tak. Za plecami pana posła. Oczywiście duża galeria, pewnie kosztem handlu, bo to tak się z reguły dzieje, handlu tego małego.
Tak, to jest bardzo dotkliwe dla małych handlowców, przedsiębiorców, firm rodzinnych, ale też inny temat, jak te galerie powstawały. Niektóre w ogóle, no, bez pozwolenia na budowę, ale to jest osobny temat. Wracając do przemysłu w Rzeszowie. Moja firma WSK Rzeszów, największa, która jest sprężyną rozwoju miasta, jestem przekonany, o wiele za mało uzyskuje od miasta, jeśli chodzi o wsparcie, pomoc w tym, żeby pracownicy mieli dobry dojazd, mieli gdzie zaparkować samochód. No, największy podatnik w mieście powinien być widziany też przez władze miasta, żeby to, no, była taka perełka i to jest bijące serce miasta, a nie galeria handlowa.
Pana zdaniem obecny zarząd miasta, obecny prezydent nie zauważa i nie odpowiada na postulaty przemysłu, dlatego przemysł się przenosi pod Rzeszów?
Znaczy, to byłoby pewnie krzywdzące, zbyt radykalne stwierdzenie, że nie zauważa. Za mało wykazuje inicjatywy, żeby właśnie stworzyć zachęty różnego rodzaju, żeby firmy również przemysłowe tu się lokowały w Rzeszowie, a nie otrzymywały lepszą ofertę gdzieś tam. No bo
to być może nie ma pieniędzy, jak pan poseł, jeśli zostanie pan prezydentem, ten problem by rozwiązał, bo być może albo nie ma terenów inwestycyjnych, albo to się nie opłaca, jak pan poseł myśli.
No właśnie, to są różne są względy. Terenów inwestycyjnych w samym Rzeszowie rzeczywiście nie ma za wiele, bo też wymaga przeznaczenie terenu na budownictwo mieszkaniowe i różne inne cele. Tak w ogóle, no, lokowanie firm przemysłowych w centrum miasta nie bardzo miałoby sens. Mi chodzi o to, żeby firmom, które już funkcjonują, stworzyć lepsze warunki. Też niestety są firmy uciążliwe dla mieszkańców, które warto by wyprowadzić poza miasto. Przykład Rezdrobu, który od wielu lat, no, można powiedzieć, zatruwa okoliczne osiedla, zatruwa może nie, bo jest uciążliwy bardzo, szczególnie jeśli chodzi o odór. I tu nie ma też inicjatywy miasta, żeby pomóc mieszkańcom, ale też i dla przedsiębiorcy, no, pomóc stworzyć warunki lepsze na przeniesienie firmy gdzie indziej.
Plany zagospodarowania to jest ten element, który jest podnoszony, że Urząd Miasta za wolno je tworzy. Jak pan sprawi, żeby Rzeszów się rozwijał planowo?
To nawet nie tylko, że za wolno, co w ogóle jest. Ja to odbieram jako złą wolę władz miasta, jeśli chodzi o tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Niezmiernie ważna rzecz w Rzeszowie. Rzeszów ma wyjątkowe też warunki, na przykład Wisłok, który przepływa przez miasto, i tereny wokół Wisłoka to są znakomite tereny rekreacyjne, gdzie tysiące ludzi tam, no, chce skorzystać właśnie w niedzielę, wolne dni, rekreacja, biegi. Można by spływy kajakowe organizować. Niestety te tereny są zabudowywane wielkimi wieżowcami, są zaniedbane, jeśli chodzi o właśnie taką infrastrukturę dla sportu, dla rekreacji, ale nie tylko to, bo też, no, budowa nowych dróg przebiega i jest realizowana w taki sposób, że, no, niedawno wybudowane osiedla domów jednorodzinnych, szeregówek, nagle są dewastowane przez budowę jakiejś ważnej drogi, obwodnicy Rzeszowa. No tak być nie może, to powinno być sensownie zaplanowane wcześniej. Ludzie powinni wiedzieć, czego się spodziewać.
Mieszkanie Plus, program rządowy, czy on na Podkarpacie zawitał, czy prezydent Rzeszowa go realizuje?
Znaczy, była zapowiedź, że będzie realizowany, i to jest też jedna z metod działania prezydenta Ferenca, zresztą skuteczna metoda, tworzenia wizerunku takich PR-owych chwytów, że ja to robię, tamto robię, kolejkę naziemną, Mieszkanie Plus realizuje, wiele innych rzeczy,
kolejki
a rzeczywiście one realizowane
nie
są. Rzeszów
nie doczekał.
Proszę?
Kolejki naziemnej Rzeszów się nie doczekał, ile dobrze
pamiętam. Nie doczekał i nie wiem, czy się doczeka, bo tak w ogóle w tej sprawie nic nie zrobiono, choć od wielu lat prezydent mówi, że on już by dawno kolejkę wybudował, gdyby mu inni nie przeszkadzali. Obecnie twierdzi, że nawet ja osobiście przeszkadzam, że nie doprowadziłem do zmiany przepisów, które by to uniemożliwiły. Nieprawda, propozycja ustawy w tej sprawie, która wyszła z ratusza, była z tak szkolnymi błędami, że to po prostu, no, na Komisji Infrastruktury chciano od razu obalić bez dyskusji. Ja ratowałem sytuację, wpływając na stworzenie, no, specjalnej procedury, ale znów mało czasu na rozmowę o tym. Generalnie powiem tak, Mieszkanie Plus to jest jeden z ważniejszych tematów. Budowa mieszkań, ale nie na terenach na przykład przy oczyszczalni ścieków, tak jak miasto to proponowało.
A to jest tak, że brak mieszkań jest barierą rozwojową dla miasta Rzeszowa?
Raczej nie, bo bardzo dużo się buduje. Deweloperzy tutaj w Rzeszowie inwestują. No właśnie nieraz aż to wygląda podejrzanie, jak bardzo na rękę władze miasta idą deweloperom, właśnie jeśli chodzi o zabudowę na przykład na terenach gęsto zabudowanych domami jednorodzinnymi. Mieszkań buduje się dużo i będzie się budować jeszcze więcej. Nie jest problem w tym, czy się buduje, tylko jak, w jakich miejscach.
Od symbolu zaczęliśmy, od polityki symbolicznej, to na tej polityce skończmy. Tutaj jest, jak już mówiłem, aleja Łukasza Cieplińskiego, krzyżuje się z aleją Józefa Piłsudskiego, rondo Romana Dmowskiego, jak dobrze czytam tabliczkę, a nad tym wszystkim góruje pomnik czynu rewolucyjnego. Czy pan ten pomnik rozbierze, jeśli będzie pan prezydentem?
Tak, jest to pomnik komunistyczny czynu rewolucyjnego. Pamiętam, jak był budowany właśnie z takim przesłaniem, jako oddanie hołdu jakimś tam walkom rewolucyjnym, których tu właściwie nie było. Pomnik powinien zniknąć jako pomnik komunistyczny, co nie oznacza, że sama bryła będzie rozebrana. Jest w ogóle to duży problem, choć nie najważniejszy dla Rzeszowa, bo niektórzy z tego robią najważniejszy problem. Jestem przekonany, że można znaleźć tu rozwiązanie polegające na tym, że zarówno nie będzie pomnika symbolu komunizmu, jak też nie będzie totalnego konfliktu w Rzeszowie na tle chcemy zburzyć bryłę, która
bo
się kojarzy
protesty,
z Rzeszowem, jest wręcz
były.
Marką. Tak, były. Ja sam uczestniczyłem tutaj na pikiecie, którą zorganizowali obrońcy pomnika. Przyszedłem, żeby z nimi rozmawiać i mówiłem, że jestem człowiekiem dialogu. Chcę rozmawiać z każdym, też z tymi, którzy mają inne zdanie niż ja i się okazuje, że można znaleźć tu rozwiązanie kompromisowe.
Wojciech Buczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tejże partii na prezydenta Rzeszowa, był gościem Poranka Wnet. Kiedyś umówimy się na rozmowę o siłach zbrojnych jeszcze przed wyborami samorządowymi, bo też jest o czym rozmawiać, a teraz dziękuję najmocniej.
Dziękuję pięknie.
A my już za chwilę wracamy do studia.
Partnerem podróży Radia Wnet jest PGE, Polska Grupa Energetyczna S.A.
Mikrofon w ręku już jest. Kolejny gość, profesor Aleksander Bobko, przez 2,5 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, senator Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Panie senatorze, konstytucja dla nauki, ustawa, nad którą pan pracował między innymi przed odejściem z ministerstwa, teraz będzie w Sejmie i jest fundamentalny konflikt, aż tak duży konflikt, że wicepremier Jarosław Gowin mówi do polityków PiS-u: sam musiałem głosować za ustawami, które mi się nie podobały, to teraz wy zagłosujecie w taki sam sposób pod ustawą o nauce i szkolnictwie wyższym, która wam się nie podoba. Słowa skierowane do grupy profesorów z Ryszardem Terleckim na czele. Jak pan profesor by przekonał oponentów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, że ten projekt jest istotny dla polskiej nauki?
Rzeczywiście sytuacja związana z tą ustawą jest dość paradoksalna, tak jak pan to tutaj krótko przedstawił. Ten paradoks polega też na tym, że wielu kolegów czy koleżanek w Prawie i Sprawiedliwości ma bardzo krytyczne zdanie na temat aktualnego stanu polskich szkół wyższych i polskiej nauki. My w ministerstwie, czy ja sam, aż tak krytycznego zdania nie mam. Uważam raczej, że potencjał polskich naukowców nie jest w pełni wykorzystywany i ta ustawa ma jakby na celu właśnie dać lepsze warunki do wykorzystania tego potencjału. Natomiast koledzy z Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony bardzo ostro krytykują stan aktualny, natomiast z drugiej strony mówią, ta ustawa jest jeszcze gorsza, nie róbmy nic.
No to konkrety, wszechwładza rektora, bo to jest jeden z zarzutów oponentów tej ustawy. Jak to może być, żeby rektor mógł zwalniać, odwoływać z dnia na dzień pracownika naukowego? Tak będzie?
Nie, znaczy przecież oprócz Prawa z Szkolnictwem Wyższym obowiązuje jeszcze inne przepisy, kodeks pracy, obyczaje, prawda? Także w tej chwili władza rektora też jest duża, natomiast w tej materii rzeczywiście mamy jedną istotną zmianę, mianowicie ustawa nie mówi o umocowaniu rad wydziałów, czy dziekanów, czyli autonomii poszczególnych jakby segmentów uniwersytetu. Autonomia jest ustawowo związana z władzą centralną, czyli z rektorem, senatem i radą uczelni. Natomiast zostaje otwarta przestrzeń do samozorganizowania się i samorządności wewnętrznej uniwersytetu. I ja jestem przekonany, że zwłaszcza w dużych szkołach, gdzie jest dużo różnych środowisk w ramach uniwersytetu, statut uczelni zorganizuje to w ten sposób, że autonomia poszczególnych środowisk będzie zachowana, ale jest to już w materii nie ustawowej, ale w materii związanej ze statutem uczelni. Natomiast władza rektora, czy zwiększenie władzy rektora, co rzeczywiście ma miejsce, no, jest odpowiedzią na dzisiejszą krytykę związaną z zarządzaniem szkół wyższych, że dzisiaj uniwersytety, czy duże zwłaszcza jednostki są no, taką konfederacją niezależnych części i w tym sensie są to instytucje mało sterowalne i to jest jakby próba dania takich narzędzi środowisku akademickiemu, nie ministrowi, nie nikomu innemu, ale środowisku, żeby mogło się jakby od góry lepiej samo zorganizować.
Tylko pytanie, czy uniwersytet, czy akademia to jest przedsiębiorstwo i korporacja, nie, która musi być sterowalna i iść w odpowiednim kierunku, czy jest to jednak właśnie konfederacja uczonych?
Oczywiście jest to konfederacja uczonych, to nie jest przedsiębiorstwo, chociaż niestety, mówię to jako profesor, niestety dzisiaj, czy w ostatnich dekadach sporo z tej kultury, czy pragmatyki korporacyjnej do uniwersytetów weszło, to niestety tak się stało, jest to póki co proces trochę nieunikniony, ale tu ma pan rację, ja się pod tym dwoma rękami podpisuję, że uniwersytet od tysiąca lat w Europie, a licząc Grecję, to długo, długo więcej, ale powiedzmy w tym mierze to jest prawie 1000 lat, jest szczególną instytucją, zupełnie wyjątkową instytucją, która ewoluuje także i tą wyjątkowość uniwersytetu, no trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby dzisiaj w dzisiejszym świecie zachować. I ta ustawa w moim rozumieniu, ja naprawdę jestem bardzo przywiązany do tej tradycyjnej koncepcji, wizji uniwersytetu, w moim przekonaniu ta ustawa daje szansę wzmocnienia dzisiaj polskich uniwersytetów. Daje szansę, natomiast wszystko jest w rękach uczonych. To nie jest tak, że ustawa coś za nas jako profesorów, jako środowiska akademickiego zrobi.
Jaki ma być efekt? Zanim efekty jeszcze o Radzie Uczelni, czyli nowym ciele, które ma się pojawić. Jak to ma funkcjonować? Bo wiele osób zachodzi w głowę, że połowa członków Rady ma być spoza uczelni. Kto to będzie? Co to będzie za ciało?
No jest to coś nowego. Jest to znowu odpowiedź na jakby krytyczną konstatację, że do tej pory uniwersytety, szkoły wyższe były trochę zbyt mało otwarte na otoczenie zewnętrzne. To się zmienia, to już się bardzo zmieniło choćby w ostatnim czasie, to otwarcie następuje. Uzgadnianie programów studiów z przedsiębiorcami, prawda, no, na przykład i wiele innych elementów. Natomiast to jest próba takiego zinstytucjonalizowania relacji uniwersytetu ze środowiskiem zewnętrznym. Tu trzeba podkreślić, że osoby obecne w Radzie będą zapraszane przez środowisko. Wyborów do tych rad będzie dokonywał Senat, a więc przedstawiciel środowiska. Nikt tego z zewnątrz nie narzuci.
Ale kim mają być te osoby z zewnątrz uczelni, czyli ta ponad połowa Rady? Jak to, pan profesor sobie wyobraża, kto tam będzie zasiadał?
Ja sobie wyobrażam sobie w ten sposób, że byłyby to osoby z doświadczeniem zawodowym, z doświadczeniem biznesowym, z doświadczeniem politycznym być może także i z doświadczeniem akademickim. A więc no,
pojawia się nie...
takie lokalne autorytety. Natomiast jak to
politycy
zadziała?
Politycy również lokalnie będą mogli
politycy
zasiadać?
Politycy nie ma przeszkód, ale jak powiedziałem, zależy to od samego
senatu.
Środowiska. Raczej sobie wyobrażam, że byliby to ewentualnie emerytowani politycy. Czynni pewnie nie, chociaż ustawa o tym nie mówi. Tutaj jest to znowu element taki, że wszystko w rękach środowiska. Kogo sobie akademicy zaproszą do tej rady, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał, bo przymusu też nie będzie, ale zakładam, że będzie to pewne prestiżowe też zaproszenie. Jeżeli rektor czy środowisko zwróci się do jakiejś osoby z dużym dorobkiem, prawda, tutaj w Rzeszowie, jakimś szefem dużej firmy, prawda, czy może już emerytowanym szefem dużej firmy kiedyś, to jest, będzie to prestiżowe i dla tej osoby, i kompetencje tej osoby będą mogły naprawdę wnieść sporo do środowiska akademickiego. Taka jest idea. Jak to zadziała, zobaczymy. To jest pewien w naszym jakby świecie, w naszej kulturze jest to pewien eksperyment, ale mamy też obserwacje, że
to może warto zrobić,
że to się w świecie sprawdza.
Ale
że...
może warto zrobić pilotaż w takim wypadku, nie takie rozpoznanie bojem na całym odcinku frontu. Może warto wziąć kilka uniwersytetów i sprawdzić, jak ten mechanizm zadziała tam i potem po kilku latach wprowadzać to holistycznie dla wszystkich.
No, byłby to, być może rzeczywiście należałoby tak zrobić, ale ustawa proponuje jednak tutaj coś innego. To znaczy, to jest o tyle, może ja powiedziałem, że to jest to eksperyment jakby w naszych warunkach, ale nie jest to jakby wymyślanie prochu, bo to w świecie działa, to w świecie funkcjonuje. Oczywiście nieraz jest tak, że mechanizmy, które gdzieś w świecie się sprawdzają, przeniesione do Polski się nie sprawdzają, prawda? To takie ryzyko istnieje.
Mieliśmy kilka takich przypadków, że rzeczywiście ta różnica geograficzna zmienia oddziaływanie różnych elementów także z zakresu prakseologii i działalności instytucji. Humanistyka, to budzi wątpliwości. Był taki list zaniepokojonych profesorów, między innymi profesor Andrzej Nowak, profesor Stanisław Mikołajczak pisali, że taka trochę komercjalizacja uniwersytetu zagrozi humanistyce. Jest taka obawa?
Jest taka obawa, ale to znowu problem istnieje niezależnie od ustawy. Ten problem jest problemem dzisiejszego świata, prawda, że technika coraz bardziej dominuje, że zachłystujemy się tym postępem i cywilizacją techniczną, gubiąc coś z naszego człowieczeństwa, więc ten problem istnieje. Ja jestem, kończyłem co prawda najpierw studia techniczne, ale jestem humanistą, profesorem filozofii, a więc to jest jakby materia mojego życia od wielu lat i tutaj w moim przekonaniu ustawa na pewno zagrożenia nie stwarza, jest raczej znowu poszerzenie autonomii, skierowanie strumieni finansowych właśnie specjalnie na, zresztą to już się dzieje też niezależnie od ustawy, program, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki jest właśnie trochę próbą odpowiedzi na to zagrożenie. Natomiast ustawa będzie stwarzała warunki, aby humaniści mogli być jakby inaczej oceniani. Dzisiaj naukowcy żyją pod pręgierzem ciągłej ewaluacji, prawda?
Tak, i tutaj punktomania rzeczywiście.
Tak, i te nowe zasady właśnie chcą w większym stopniu niż do tej pory stworzyć ekskluzywny, inny system ewaluacji humanistów od na przykład profesorów z nauk technicznych czy przyrodniczych. A więc problem istnieje, czy ustawa będzie, czy nie. Ten problem, o którym pan mówi, jest dzisiaj problemem cywilizacyjnym. W moim przekonaniu ustawa daje narzędzia i możliwości jakby lepszego mierzenia się z tym problemem.
Habilitacja, kolejny problem podnoszony przez oponentów tej ustawy, w zasadzie poprzez możliwość obejścia i dostania tytułu profesora, jak było kiedyś, dawno, dawno temu, bez habilitacji, spowoduje, że ten proces rozwoju zawodowego, czy stopień rozwoju zawodowego kolejny do zdobycia przestanie być aktualny, a zdaniem profesury to jest bardzo istotny punkt sprawdzenia, czy to się nadaje do robienia nauki, czy się do tego nie nadaje.
No tutaj zdania są podzielone. Mamy od lat i zwolenników utrzymania habilitacji, i zwolenników jej zniesienia. Argumenty są trudno rozstrzygalne.
Ale ta ustawa zdaje się rozstrzygać ten spór na rzecz osób, które twierdzą, że habilitacja jest hamulcem w rozwoju naukowym i w ogóle polskiej
nauki. Trochę tak, ale tu akurat nie jest taki stan troszkę nieokreślony. To znaczy habilitacja zostaje zachowana, ale z drugiej strony jakby znaczenie habilitacji, o czym pan powiedział, jest nieco nieco obniżone. Trudno powiedzieć, jaki będzie ostateczny kształt, bo w tej chwili ustawa jest w Sejmie i akurat nie, ta sprawa może być jeszcze przedmiotem dyskusji i poprawek. Także trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak zostanie rozstrzygnięta. Czy będzie wzmocniona habilitacja, czy może w ogóle będzie zniesiona. Tutaj posłowie, takie zdania wśród posłów także słyszałem, że może należałoby w ogóle znieść habilitację. Moje zdanie jest takie, ja tu jestem raczej tradycjonalistą i w tych moich pracach nad ustawą, to co ja tam wnosiłem, to raczej byłem za zachowaniem habilitacji z jej prerogatywami.
Teraz trening z pamięci będę przeprowadzał na żywo na antenie. Pan profesor wstrzymywał się, kiedy były najbardziej krytyczne głosowania w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, dobrze pamiętam?
Tak.
I nie był pan entuzjastą tych zmian, które były wprowadzane?
Znaczy, byłem entuzjastą zmian, bo uważam, że system sądownictwa należy w Polsce zmienić, a więc byłem entuzjastą. Ja w ogóle może nie jestem taki bardzo entuzjastyczny, ale byłem zwolennikiem zmian i te zmiany popierałem. Natomiast nie podobało mi się to i temu dałem delikatnie wyraz, że w kilku miejscach te zmiany, które były wprowadzane, jednak stały w pewnej, ja wiem, sprzeczności czy niezgodności z zapisami aktualnej konstytucji, która, czy nam się podoba, czy nie, jest naszą konstytucją od 20 lat i należałoby szacunkiem ją traktować.
Naruszały czy łamały zapisy konstytucji pana zdaniem?
No, ten, o którym mówiłem, ten zapis, który w sposób, ja nazywałem wręcz rażący, czy taki dość oczywisty, był w niezgodzie z konstytucją, to skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest to wpisane wprost w konstytucji i skrócenie tej kadencji, ja tutaj zdania nie zmieniłem, moim zdaniem aktualną konstytucję po prostu narusza. Dla złagodzenia tego stanowiska powiem, że konstytucja była wielokrotnie naruszana i od tego się na szczęście nikt w Polsce nie umarł, prawda?
Więc to przecież warto prawo szanować, zwłaszcza
oczywiście,
to ustawę zasadniczą.
Dokładnie to jest i temu ja dałem wyraz.
Chociaż z drugiej strony, kiedy reformuje się państwo i trwa rewolucja w państwie, to być może ustawa napisana, niektórzy mówią, celowo tak, żeby reformy nie dało się zrobić, musi zejść na plan dalszy.
Ale
ulec przed wolą i mocą polityczną.
Panie rektorze, ale w Polsce nie ma rewolucji. Znaczy w Polsce dzisiaj nie ma, w moim ocenie nie ma potrzeby rewolucji. To jest raczej, nam nasi koledzy z opozycji imputują, że my robimy rewolucję. Rzeczywiście takie, powiedzmy, kroki ocierające się, prawda, o naruszanie konstytucji, czy wręcz w jakichś punktowo ją naruszające, mogą sprawiać wrażenie takiego ducha rewolucyjnego, ale generalnie postępujemy w mojej ocenie właściwie, sprawy idą w dobrym kierunku, natomiast jak się robi duże projekty, to czasami popełnia się też małe błędy.
Panie profesorze, to jest pana pierwsza kadencja jako senatora.
Tak.
Wszedł pan do polityki trochę za namową poprzedniego gościa, pana posła Wojciecha Buczaka, tak było?
Ja wiem, czy za namową we współpracy. Znaczy, tutaj pan poseł Buczak na pewno zarekomendował mnie na kandydata na senatora w PiS-ie. Ten pomysł zrodził się rzeczywiście w naszej rozmowie, żebym jako rektor uniwersytetu wtedy być może właśnie wystartował do senatu. Była tutaj silna konkurencja pana prezydenta Ferenca i ta idea mojego kandydowania do Senatu rzeczywiście zrodziła się w rozmowie z panem posłem Buczakiem.
No to przejdźmy płynnie na koniec naszej rozmowy do oceny startu w wyborach samorządowych pana posła i jego szans z aktualnym włodarzem miasta, panem prezydentem Ferencem.
No, nie będzie łatwo, bo pan prezydent Ferenc od 16 lat rządzi w mieście, ma bardzo silną pozycję, na którą zresztą bardzo mocno zapracował. Doceniamy wszyscy dorobek pana prezydenta Ferenca.
No właśnie, bo tutaj wszyscy mówią, to nie jego dorobek, tak się trafiło, przyszły środki europejskie, wykorzystał ślepej kurze ziarno niemalże, tak się mówi.
Trzeba trudno, żeby to ziarno znaleźć, prawda? Także tutaj W życiu trzeba mieć szczęście. Niewątpliwie pan prezydent Ferenc miał to szczęście, że ja byłem akurat nie przed, w kadencji, zanim był pan prezydent Ferenc, byłem też członkiem zarządu miasta i radnym Rzeszowa. Wtedy budżet Rzeszowa wynosił około 400 milionów, natomiast w ciągu jednej kadencji podwoił się, a potem szybko potroił. Także no, można było zrobić więcej.
Skala inwestycyjna jest.
Można było zrobić więcej, były środki unijne, prawda? Więc to był na pewno szczęśliwy łód, ale pan prezydent z korzyścią dla miasta potrafił go wykorzystać.
To po co zmiana?
No, panie redaktorze, na każdy człowiek ma swoje jakby określone możliwości. Na przykład dyrektorem można być przez dwie kadencje i jest wtedy czas na to, aby przyszedł ktoś nowy z nowymi pomysłami, nawet zastępując najlepszego rektora. Podobnie jest w samorządzie. Z szacunkiem dla pana prezydenta Ferenca, ja jestem przekonany, że dla Rzeszowa pewne nowe otwarcie, nowy impuls, nowe pomysły są potrzebne i nie negując dorobku dotychczasowych prezydentów, bo warto powiedzieć, że Rzeszów miał szczęście do prezydentów od 30 lat właściwie. Był
wcześniej
naprawdę
pan Andrzej Szlachta.
Andrzej Szlachta, wcześniej pan Mieczysław Janowski, to byli naprawdę dobrzy, bardzo dobrzy prezydenci, a więc to Rzeszów miał tutaj szczęście i ja jestem przekonany, że Rzeszów potrzebuje w tej chwili kolejnego, czwartego dobrego prezydenta.
Gościem Praga Wnet był pan profesor Aleksander Bobko, były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Aleksander, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.